Dyskusyjny klub radiowy.
W audycji Polskiego Radia Rzeszów kłania się Janusz Jaracz. Dziś gościem dyskusyjnego klubu radiowego jest Zuzanna Puchalska. Dziewczyna pochodząca z Podkarpacia, która niedawno powiedziała sobie: przejdę całą Nową Zelandię. Może ktoś pamięta ze szkoły, że ten kraj to takie dwie niezbyt szerokie wyspy. Pewnie gdyby były drogi i w miarę płasko, to dałoby się w niejednym miejscu na rowerze w jeden dzień przejechać. Ale nie, ona pieszo, w najdłuższym możliwym miejscu, najdłuższym szlakiem, 3000 kilometrów. O tej wyprawie będzie dziś Państwu opowiadać.
Dyskusyjny klub radiowy.
Zuzanna Puchalska, dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi.
To uszczegółowimy, z Podkarpacia, to znaczy skąd?
Urodziłam się w Lubaczowie, natomiast wychowywałam się w takiej małej wiosce, Stare Sioło.
Bardzo ładne miejsce, znam.
Tak, potwierdzam.
Ale tak sobie myślę, że dalej od Polski się nie dało. I to nie jest pytanie, to jest stwierdzenie, bo wiadomo, że jak się przebije ziemię na wylot z Polski, to gdzieś właśnie w okolicach Nowej Zelandii byśmy byli, czyli no, wybrałaś się w najdalszy możliwy punkt.
Tak, to są antypody. Często słyszałam taki komentarz, że po prostu już dalej się nie dało.
Antypody, ale... jak ktoś zna grecki, to co mamy naprzeciwko stóp, dokładnie, czyli dokładnie.
Dokładnie tak.
Właśnie. I to był pomysł, żeby wybrać się jak najdalej?
Nie, to właściwie nie miało znaczenia. Po prostu Nowa Zelandia jakoś do mnie przemawiała wiele lat wcześniej. Z różnych źródeł właściwie, gdzieś tam nawet oglądanie widoków, czy mój brat wcześniej też pojechał i bardzo miło wspominał. Wielu ludzi spotkałam, którzy właśnie wrócili z Nowej Zelandii wiele lat temu, na przykład zakończyli swoje wyprawy, ale wciąż wspominali bardzo miło i ciepło i stwierdziłam, że tam musi coś być. I pewnego dnia przypadkowo trafiłam na prelekcję o Nowej Zelandii w Krakowie. Usłyszałam w ogóle, że istnieje taki szlak jak Te Araroa i on już do mnie przylgnął i był z tyłu głowy przez różne tam momenty w życiu, aż w końcu pomyślałam, że tak, że chcę to zrobić i zaczęłam planować, zaczęłam zbierać informacje, aż w końcu przyszedł moment, że byłam gotowa. W tym roku właściwie.
To zanim do szczegółów tej wyprawy, bo tak popatrzyłem na mapę i z Rzeszowa 3000 kilometrów to gdzieś tam w Hiszpanii za Madrytem by się pewnie kończyło. Jest szlak świętego Jakuba chociażby znany, który pokonują pielgrzymi. Niełatwiej byłoby po prostu w Europie zrobić te 3000 i mieć zaliczony taki długi, długi szlak też przez ciekawe miejsca pewnie.
Być może byłoby łatwiej, na pewno łatwiej byłoby się dostać, ale mnie bardziej ciągną właśnie góry, lasy, takie bardziej dzikie odcinki, a tutaj więcej by pewnie było tych miasteczek i...
cywilizacji.
Dokładnie. A ta Nowa Zelandia była idealna właściwie pod tym względem, że była dość mocno odcięta, także nie było zasięgu, więc można było odpocząć od bycia na łączach.
Nie wiem, czy wiesz, zawsze można wyłączyć telefon.
Można, ale jak się nie ma wyboru, to jednak naprawdę nie jest to samo.
Jest łatwiej.
Dużo łatwiej.
To jaka to jest trasa? Że długa, to już wiemy, ale góry wysokie, czy da się ją przejść w ogóle tylko na piechotę, czy trzeba jakieś pokonywać fragmenty inaczej, pontonem, kajakiem?
Właściwie tak, jest jeden fragment, ale generalnie trasa jest tak wyznaczona, bo ona jest jakby odgórnie wyznaczona. Ja musiałam gdzieś tam cały czas patrzeć na mapę, żeby wiedzieć, że na pewno jestem na właściwym szlaku. I ona głównie przechodzi przez te pasma górskie w centrum wyspy, więc zaczynając mam tylko kawałek tam piaszczystej plaży, potem wchodzę w las.
Zaczynasz od poziomu morza.
Tak, zaczynam od poziomu morza i potem przebijam się przez las, przez pasma górskie, przez różnego rodzaju nawet farmy i tam wyzwaniem już są te wszystkie zagrody, czasem z bykami, które potrafią sobie podbiec za wędrowcami. Właściwie to każdy rodzaj terenu przewija się po drodze. Aż w końcu na północnej wyspie jest odcinek, który trzeba pokonać kajakiem. Ale w moim przypadku nie było to możliwe, bo szłam w górę rzeki. Większość ludzi robi tą trasę odwrotnie. Idzie z północy na południe. Ja zrobiłam z południa na północ, więc nie mogłam się przebić rzeką na górę. i stanęłam przed wyborem, co robić, czy właśnie brać jetboata, jak robi większość ludzi, czy po prostu przejść na piechotę. I jakby zebrały się te wszystkie zasady, które się uformowały na południowej wyspie i stwierdziłam, że chcę to zrobić porządnie i przeszłam po prostu różnymi szlakami, które od wschodniej strony jakby przeszły rzeką.
Czyli ci, co z północy, płynąc tą rzeką, trochę idą na łatwiznę, bo da się to obejść, mówiąc krótko.
Da się obejść, ale sami twórcy szlaku zawarli te kajaki, jakby te kilka dni kajaków w trasie. Więc oficjalnie jest to dozwolone.
To jeszcze nie powiedziałaś, jak najwyżej się musiałaś wspiąć.
Najwyżej byłam na 2000 metrów, ale to też zrobiłam sobie dodatkowo, bo sama przełęcz jest nieco niżej, ale że szczyt był tak blisko, to po prostu sobie obskoczyłam. Ale najwyższy punkt na trasie, on nie przekracza 2000 metrów.
To jeszcze wrócę do pytania, dlaczego Nowa Zelandia? Czy to są widoki jak z Władcy Pierścieni? Czy to miało być tym celem?
Na pewno był to jeden z głównych argumentów, bo naprawdę idąc już od pierwszych dni miałam w głowie muzykę z Władcy Pierścieni jako soundtrack do tego przejścia. Te wszystkie widoki, miałam w głowie sceny z filmów i te sceny właściwie przez całe dwie wyspy wszędzie były obecne. Dlatego nawet jak już doszłam do okolic Hobbitonu, który jest bardzo znany i każdy mnie pytał, czy idę do Hobbitonu i tak sobie pomyślałam, że no miałam iść, ale właściwie ja przez już 3 czy 4 miesiące idę nieustannie przez plan Władcy Pierścieni i teraz to już nie jest aż takie ważne dla mnie, żeby jeszcze tam pójść.
Ile osób się porywa na taką wyprawę? Są jakieś statystyki? Gdzieś się trzeba zapisać i potem wiadomo, że 100 dziennie czy 10 dziennie spotykałaś kogoś, kto...
Na pewno są statystyki, ponieważ trzeba się zapisać na szlak, żeby być oficjalnie TA Walker, jak oni to mówią. Nie wiem, ile było dokładnie w tym roku, ale na pewno są to takie liczby, że z góry rusza pewnie, nie wiem, około 1000 osób, ale tak około 1/4, 1/5 finalnie jest na końcu drogi.
To dosyć elitarne, powiedziałbym. Może nawet na Everest więcej ludzi teraz wychodzi, bo tam kolejki, długie kolejek nie miałaś na szlaku, bo to jak 1000 osób na tak długim odcinku się rozciągnie. To...
Nie, nie miałam. Właściwie to tylko na początku miałam towarzyszy drogi. Potem przez ostatnie 1000 kilometrów właściwie nie widziałam w ogóle ludzi. Czy tam nawet 1500, bo na północnej wyspie już cała fala ludzi, którzy mijali mnie z przeciwnej strony, się przewinęła, bo też już było po sezonie. Już zima zaczynała mnie gonić, nie był to popularny czas, więc no, zbierałam wszystkie pajęczyny na szlaku i wiedziałam, że długo tutaj nikogo nie było.
To była samotność w takim razie.
Była, tak, ale...
To był też jakiś cel, żeby samemu?
Myślę, że tak, bo ta samotność, ona otwierała wiele takich ciekawych przemyśleń, wiele obserwacji, na które normalnie w tym przebodźcowaniu naszym codziennym nie miałam czasu. Na przykład jedyny mój kompan, jakiego miałam, stały kompan, to było słońce. I tak sobie zawsze obserwowałam to słońce, jak zachodziło, jak wschodziło i tak zbudowałam sobie taką osobną relację, bo w sumie niczego innego stałego wokół mnie nie było, bo zmieniały się zwierzęta, zmieniały się widoki, nawet środowisko, bo tam albo szłam przez dżunglę, albo szłam przez jakieś łąki, roślinność się zmieniała, bo to też strefy różne się mija. Więc tak, nieustanny kalejdoskop zdarzeń i widoków i właściwie jedyną stałą rzeczą było słońce i księżyc.
To teraz jest inna Zuzanna niż ta, która zaczynała?
Myślę, że trochę tak, bo ta, która zaczynała, ona przez pierwsze 2 tygodnie się po prostu bała. Jak będzie, czy ja właściwie jestem na to gotowa, szczególnie wchodząc do lasu i gdy wiedziałam, że przez na przykład tydzień nie będę miała sklepu, gdzie będę mogła kupić jedzenie, więc musiałam być przygotowana i nie wiedziałam, czy to wszystko jest tak dokładnie, jak ma być. Ale jak udało się przejść ten pierwszy las, potem drugi las i przestałam się też zastanawiać nad dźwiękami, bo tam są zwierzęta, których ja nie znam. Na przykład dźwięk kiwi, który słyszałam parę razy, to jest po prostu taki przerażający kwik. I zawsze musiałam się zastanowić chwilę, co to jest właściwie, co mi tam biega wokół namiotu. I po pewnym czasie, po tych kilku miesiącach już byłam tak jakby zżyta z tym lasem, że właściwie zasypiałam spokojnie, co by się tam nie działo.
No, ja przejrzałem listę drapieżników w Nowej Zelandii i wyskoczył mi na przykład puchacz. No to by cię nie, pewnie nie zaatakował. A też doczytałem, że jeże są uważane za groźne, no bo zagrażają, bo są importowanymi zwierzętami i zagrażają innym tam małym ptaszkom. No to jeża to chyba nie ma się co bać. Byłaś przygotowana na to, że no tam nie ma takich zagrożeń, że nie wiem, niedźwiedzia spotkasz albo nie wiem, tygrysa.
Tak, to właściwie to też kolejny argument za tym, żeby iść przez Nową Zelandię, bo tam nie ma w ogóle drapieżników. Właściwie to tylko oposy próbują tam czasem się dostać do namiotu, podjeść coś z zapasów. Albo zwierzątka, które w ogóle są zupełnie niepozorne, jak taka zielono-złota, no większych rozmiarów papuga, która potrafi namiot po prostu przeszyć i rozdziobać na kawałki. Albo inne ptaki, które lubią sobie podkraść sprzęt albo podkraść jedzonko i uciec do lasu. Ja musiałam na przykład raz w lesie szukać buta, bo mi ptaszek wyniósł. Także no, takie bardziej przygodowe, śmieszne rzeczy mogą się tam zdarzyć, a prawdziwego zagrożenia jakby nie ma.
A ludzie?
Ludzie, tak. Mogę przyznać, że nieco bardziej nieswojo się czułam w rejonie Auckland, które trzeba było też przejść i to też zajęło kilka dni, bo jest bardzo duże powierzchniowo. No to wtedy się czułam nieswojo gdzieś tam będąc wokół miasta. No na pewno mniej bezpiecznie niż w lesie. Taka trochę odwrotność od tego, co mamy w głowie tutaj w cywilizacji. Ale miałam jakby, nie wiem, czy to było szczęście, czy po prostu jakoś tak jest na szlaku, że raczej zawsze ludzie byli bardzo pomocni i nie odczuwałam żadnego zagrożenia.
Ale były też, tak jak mówisz, większe ośrodki, które przechodziłaś?
No tak, ale to jedynym zagrożeniem tak naprawdę poważnym, które musiałam mieć z tyłu głowy, no to są samochody. Kiedy na przykład się maszeruje po serpentynach, czy po jakichś drogach szybkiego ruchu, żeby jednak zawsze być widocznym, starać się tam nie być gdzieś po zmroku i na przykład na serpentynach przechodzić zawsze na tą zewnętrzną stronę drogi. Jakieś tam zasady. No i słyszałam, że no nieraz się niestety zdarzało, że były wypadki, więc trzeba było na to uważać.
Było coś takiego, co zatrzymało cię i powiedziało, co ja tu robię w ogóle?
No jak się zaczęła ta samotność na północnej wyspie, kiedy się zorientowałam, że
Po co tu przyjechałam w ogóle?
No tak, no tak. Przez cały dzień na przykład nie zamienisz słowa z drugim człowiekiem. Jesteś tylko właśnie z tymi swoimi myślami. Oczywiście można sobie ten czas organizować. Ja się starałam mieć jakieś pytania dla siebie, czy po prostu myśleć o czymś konkretnym, czy zauważać ten świat wokół mnie, te drobne rzeczy. To jednak tak sobie pewnego dnia pomyślałam, kurczę, no i co? No i nie zamieniłaś z nikim żadnego słowa przez cały dzień. Czy to jest bardziej wartościowy dzień niż ten, który byś miała, widząc się z ludźmi? I tak sobie pomyślałam, że to pewnie trochę zależy od przemyśleń i od tego, co danego dnia widziałam. Ale jeśli nie pozwolimy sobie na tą taką swobodę, na to odczuwanie radości, tylko to będzie taka, no powiem kolokwialnie, wyrypa, żeby przejść kilometry, no to nie będzie bardziej wartościowy. Więc wydaje mi się, że trzeba też mieć sposób na to przejście szlaku, bo jeśli się do tego podejdzie tylko tak zadaniowo, zrobić i wrócić, no to nie będzie to raczej wartościowe doświadczenie, tak mocno jakby się chciało, wyruszając.
Czyli jeśli to nie było sportowe wyzwanie, to jakie to było wyzwanie?
No bo trochę też było
sportowe. Każdemu się raczej jako wyczyn, prawda? Mm-hmm. Przejść 3000 kilometrów. Dokładnie ile było tych kilometrów?
3040.
3040 w ile dni?
4,5 miesiąca.
No właśnie. To się kojarzy, że ktoś no, po prostu chce to zrobić, żeby sobie udowodnić, że da radę, że jest sportowcem po prostu.
No bo to po części był taki wyczyn sportowy, bo to było wyzwanie w różnych wymiarach. Ale dla mnie też ważną częścią było to, żeby nie używać elektroniki. Dlatego też wziąłem sobie tylko takiego małego powerbanka, który miał być na sytuacje kryzysowe, żeby nie uciekać w to, nie wiem, w audiobooki, czy w słuchanie czegokolwiek na telefonie, bo w ten sposób można też szlak przejść i po prostu nie być w ogóle głową w tej Nowej Zelandii i w tej trasie. Dlatego to było jakby osobne wyzwanie, żeby nie uciekać stamtąd, żeby tam być obecną i faktycznie w tym świecie być całą sobą. Też, żeby nie było, nie wiem, za łatwo, starałam się zawsze robić sporo kilometrów, tak żeby już pod koniec dnia wiedzieć, że no więcej się nie dało dzisiaj zrobić. A kiedy już nie można było iść, no to wtedy rozbijałam obóz i tak, starałam się, żeby był balans pomiędzy tym wysiłkiem i mentalnym, i fizycznym, ale żeby też to nie była praca, bo na początku obserwowałam ludzi, którzy po prostu zawsze wstają o tej samej godzinie, gdzieś tam o 6, biegną szybko, żeby o 15 czy o 16 być w wyznaczonym punkcie, wszystko co do sekundy opracowane, co do kilometra, nie było tam miejsca w ogóle na odpowiadanie temu, co przynosi los, albo jak wygląda teren. No, nie podobało mi się takie podejście, bo miałam wrażenie, że to jest wymiana jakby, jeśli nie są w pracy, nie potrafią wejść w ten klimat bycia na wyprawie i w ten inny tryb, po prostu robią sobie pracę z tego szlaku. I no, nie będzie to wielka zmiana w rutynie.
A była u ciebie też taka zmiana w rutynie, że szłaś i doszłaś do jakiegoś miejsca i mówisz, nie, no tu muszę zostać. Tu muszę rozbić obóz i obejrzeć w tym miejscu konkretnym zachód słońca i nie wiem, posiedzieć 2 dni.
Były takie miejsca. Może nie, żeby posiedzieć 2 dni, ale nieraz miałam plan, żeby pójść dalej albo zatrzymać się nieco wcześniej, albo potem na mapie zauważyłam, że jest jakiś ciekawszy etap, ciekawsze miejsce. I tak, faktycznie kilka razy było tak, że po prostu widoki sprawiły, że padłam na kolana, nie byłam w stanie w ogóle opuścić tego miejsca, bo było zbyt piękne i po prostu zapierające dech w piersiach. I tak miałam z wodospadem, który gdzieś znalazłam w dżungli, albo z pięknym strumieniem, który właściwie był ciepły, albo w ogóle z gorącymi źródłami. I się okazało, że idę i nagle jest gorący wodospad, który ma tam 38 stopni. Powyżej jest taka jacuzzi, też takie 42-43 stopnie, gdzie można sobie wskoczyć. Więc no przy takich miejscach po prostu stwierdzałam, no nie, to jest zbyt piękne, żeby po prostu przejść dalej.
A jak droga się skończyła, to wreszcie koniec, czy trochę żal?
To było bardzo dziwne uczucie, bo tak czekałam na ten koniec trasy, szczególnie, że na 70 kilometrów przed metą złapała mnie burza i sztorm, więc musiałam przeczekać i to było bardzo dziwne uczucie, że tak wiedziałam, że jestem super blisko, bardzo blisko, a muszę czekać. I nogi się same rwały do trasy, więc jak już pogoda się nieco poprawiła, no to już zrobiłam te 70 kilometrów po prostu jednym ciągiem. Potem się okazało, że to było 80, zegarek mi tak pokazał, ale to dlatego, że szłam też nocą i ciężko było trzymać azymut, taką prostą linię, więc zakładam, że trochę tam kluczyłam. I tak myślałam, kurczę, jak już w końcu dojdę, taka zmęczona, to już będę taka na pewno szczęśliwa. I doszłam i byłam w takim szoku, że kurczę, to już? To co teraz? I ta fala radości, która przyszła, no to ona tak naprawdę była odczuwalna gdzieś tam dzień czy 2 dni później, jak to do mnie dotarło.
To o tym, co teraz, mam nadzieję, jeszcze będziemy mogli porozmawiać.
Dyskusyjny klub radiowy.
Zuzanna Puchalska, gość dyskusyjnego klubu radiowego, podróżniczka. Jak ty siebie nazywasz?
No ja już...
Jednym słowem.
Ojej, podróżniczka. Nie wiem, myślę, że bardziej taki inżynier marzeń.
O, bardzo ładne stwierdzenie, kupuję. Jak się zaczęły w ogóle twoje podróże? Chodziłaś po górach w dzieciństwie, czy po lasach?
Jako dziecko myślę, że już sporo było tych takich moich prywatnych wycieczek, gdzie się udało po prostu gdzieś spod oka mamy zniknąć i szłam do lasu czy gdzieś tam na łąki. To było dla mnie naturalne środowisko, a potem mój brat mnie zabierał w Bieszczady, potem w liceum już jakby niezależnie jeździłam w te góry. Na studiach zaczęły się jakieś takie dłuższe wyprawy, autostopowe zazwyczaj. Raz pojechaliśmy sobie autostopem do Chin, no to była taka dłuższa, dwumiesięczna wyprawa. No i jakoś tak naturalnie mi to zawsze przychodziło, że jak się pojawiała jakaś luka czasu, którą można było wypełnić wyprawą, no to zazwyczaj coś się działo.
Ale nie zawsze na piechotę, jak słyszę.
Nie, zaczęło się bardziej autostopowo, ale no, dużo chodziłam w góry, bardzo, no, właściwie chodzenie po górach to jest coś, co chyba kocham najbardziej, więc jak najbardziej ta Tararoa też pasowała.
No dobrze, pojawił się pomysł Nowa Zelandia, jak takie przygotowania wyglądają? Ile się trzeba przygotować, ile formalności spełnić, żeby się dostać i móc przejść taką trasę?
No w moim przypadku zaczęłam to planować sobie rok wcześniej, ale bardziej ze względów finansowych, bo zmieniłam też sobie pracę na taką, która umożliwiała mi jakby szybsze rozpoczęcie projektu. Postarałam się o wizę. Tutaj trzeba zaznaczyć, że musiałam dużo papierologii tutaj przejść, żeby dostać wizę. Łącznie z jakimiś tam wyciągami z konta, pójściem na policję i dostaniem dokumentu, że wszystko jest okej, że nie byłam karana. No, mnóstwo innych też rzeczy. Ale jak już dostałam tą wizę, no to też zabukowałam loty. Myślę, że główną częścią było dobranie sprzętu. Bo tego teraz jest na rynku tak dużo, że musiałam wprowadzić jakieś mechanizmy sita, żeby wiedzieć właściwie, w czym wybierać. Bo miałam sprzęt w góry, ale to były sprzęty kupowane jeszcze gdzieś tam za czasów studenckich, których no, główną częścią i aspektem, na podstawie którego się wybierało, to była cena. A tutaj trzeba było liczyć każdy gram, trzeba było brać pod uwagę mnóstwo różnych aspektów, więc zaczęłam szukać sprzętu, który się pojawił w ostatnich latach i jest typowo najlżejszy. I w oparciu o informacje ze szlaku, o fora, typowo z tego terenu zaczęłam dobierać ten sprzęt. I oczywiście patrzyłam też, co jest dostępne w Norwegii, bo wtedy mieszkałam właśnie na Lofotach, za kołem podbiegunowym i tam nie zawsze po prostu ten sprzęt można było dostać. A chciałam go jeszcze wypróbować przed wyjazdem. Więc no, gdy już wszystko dobrałam, takie w miarę lekkie, mój namiot Nemo, jednoosobowy, on waży tam 960 gramów. Śpiwór, który do minus 6 dawał mi schronienie, on waży też poniżej 900. Podobnie z matą i tak wszystko dobierałam jak najlżejsze. I z tym wybrałam się w Alpy Lyngeńskie, tam na północ od Tromso. I sprawdziłam sobie, jak to się
niesie.
Tak, jak to się niesie, to też, ale też jak sobie poradzi w nocy, gdzie ta temperatura dochodzi do tego zera. I to były te graniczne temperatury, których ja się mogłam spodziewać na szlaku. Noc została przetrwana, więc pomyślałam, okej, tutaj sprzętowo już jest dobrze. I jak to wszystko się pospinało, to wyruszyłam.
A potem nie było czegoś, co musiałaś wyrzucić, bo było za ciężkie? Czyli ja często obserwuję ludzi, którzy chodzą głównym szlakiem beskidzkim, nie? I wychodzą chociażby z Włosatego, dochodzą do Cisnej i już połowę sprzętu pocztą wysyłają do domu.
Tak, bo to się przepięknie weryfikuje, jak nam się wydaje, że wszystko jest potrzebne, a potem jak to trzeba przenosić kilka razy przez jakieś granie.
No właśnie, miałaś coś, że myślałaś, że będzie potrzebne, a się okazało, że można się tego pozbyć albo nie było użyte w ogóle.
Ja starałam się już zacząć z takiego punktu, gdzie tam nic zbędnego się nie nosi, ale na pewno się pozbyłam. Kupiłam po drodze właściwie ten camelback, że można pić wodę po prostu, z plecaka, bo obserwowałam, że dużo ludzi to ma. Więc tak jakoś sobie pomyślałam, no to pewnie jest dobry pomysł. Ponosiłam 2 tygodnie i odesłałam, bo stwierdziłam, że no, jest tyle strumieni, z których ja sobie do mojej buteleczki z filtrem nabieram wodę na bieżąco, że
dźwiganie tej wody z jeszcze jakimiś rurkami, które...
Dokładnie, nie miało to sensu. Jak z mapy widziałam, że jeśli jest po prostu jakiś etap bez wody na szlaku, no to wiedziałam, żeby sobie tam w butelce ekstra wodę nieść i to świetnie działało przez całą trasę.
A buty? 3000 kilometrów, no to można sobie wyobrazić, że kilka par można zużyć.
Tak, no jedna para starczała tak średnio na miesiąc, na półtora miesiąca. Więc zaczęłam w trail runnerach właściwie. To są lekkie butki, które szybko schną, bo przy przekraczaniu rzek tam było 230 rzek do przekroczenia, więc właściwie bardzo często te rzeki sprawiały, że buty były czasem mokre przez kilka dni pod rząd. Jeśli byłabym w takich wysokich butach trekkingowych, jakie zawsze nosiłam, no to no moje nogi nigdy nie zaznałyby suchej skarpetki, że tak powiem. Więc te trail runnery bardzo fajnie się sprawdziły. I tak wymieniałam co miesiąc, co półtora na nową parę.
To znaczy, że jest możliwość wymiany po drodze.
Tak. Niektórzy ludzie noszą ze sobą w ogóle tą dodatkową parę. Niektórzy próbują zamówić, jak tam jest jakiś punkt na szlaku. A ja po prostu zaufałam, że będzie dobrze. I jak były jakieś większe miasta i już widziałam, że moje podeszwy chylą się ku rozpadowi, to polowałam na szukanie nowej pary i to musiał być zawsze ten sam model, ten sam numer. I miałam dużo szczęścia, bo zawsze udało się gdzieś go znaleźć.
Bo też... Są podróżnicy, którzy mówią, że ubieraj się tak, jak ubierają się tubylcy, choć w takich butach, w jakich oni chodzą, bo oni najlepiej są przystosowani do tego terenu. Patrzyłaś na to w ten sposób, czy nie? Zupełnie.
Patrzyłam, ale jeśli miałabym się zastosować do tej zasady na Nowej Zelandii, to musiałabym chodzić boso. Bo oni bardzo często chodzą boso właściwie. Po górach też. Znałam ludzi, którzy się po prostu całe trasy w górach robili na bosaka.
To... Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy ludziach, bo też dla wielu osób to człowiek, to ten, kogo się spotyka na trasie, jest celem podróży. Tu też miałaś takie spojrzenie na to, że to też jest ważny element podróży, poznawanie ludzi?
Tak, to nie wiedziałam na początku, zaczynając, jak duża to będzie część mojego doświadczenia, ale okazało się, że faktycznie na początku tymi ludźmi, których spotykałam, byli inni wędrowcy z różnych krajów, którzy się zjeżdżają zrobić szlak, ale siłą rzeczy tych ludzi było na szlaku coraz mniej. Mnóstwo osób robi tylko południową wyspę i nie idzie dalej. Więc jak ci ludzie zaczęli znikać, ja zobaczyłam, że jest totalna samotność tam. Zaczęłam też korzystać...
Zaczęło brakować kontaktu z kimś innym.
Trochę tak. Już właściwie tylko jak byłam w sklepach, to udało się porozmawiać, ale jak były te miasteczka, to często ludzie też mnie zaczepiali i pytali, co robię, gdzie idę. I dla większości ludzi to był jednak szok. Często mi nie wierzyli, że pewnie sobie żartujesz. I zawsze mnie to bawiło, że ludzie nie ufali, że to, co mówię, to jest prawda, że faktycznie idę tą Nową Zelandię. No bo też szlak nie jest znany każdemu. I tak, ci ludzie na ulicy poznawani, ale też Trail Angels, czyli to są ludzie, którzy jakby społeczność, która zgodziła się pomagać wędrowcom, dać im tam po drodze jakiś prysznic, jakąś opcję nawet rozłożenia namiotu na trawniku, ale w moim przypadku najczęściej byłam zapraszana, dostawałam swój pokój, jak było jakieś miasteczko czy coś i właśnie na tej północnej wyspie bardzo doceniłam tą możliwość. I postanowiłam sobie, że jak będzie opcja, to będę właśnie tych ludzi spotykać na trasie. I zawsze zostawiałam $20 każdemu. Jest coś takiego jak kocha, czyli umowa, że zostawia się tym Trail Angels, ale to jest jakby opcja.
Możesz, ale nie musisz.
Mogę, ale nie muszę, tak. Ja zawsze zostawiałam, ale bardzo często słyszałam coś takiego, że nie chcemy żadnych pieniędzy, tylko nam poopowiadaj, jak to jest żyć na szlaku. Jakby w zamian za opowieści ludzie czekali na mnie, żebym się pojawiła. No, ale zazwyczaj to było tak, że świetnie się z nimi rozmawiało. Nowozelandczycy są, myślę, że dość otwarci. Zazwyczaj to są bardzo ciekawi ludzie, którzy mają mnóstwo pasji. Niektóre pasje, że można je mieć, bo nie wiedziałam o nich, zanim pojechałam do Nowej Zelandii, a tutaj ludzie mi opowiadają, co robią i...
Na przykład?
Na przykład dużo ludzi lata tym kajtem po plażach, ale to po prostu jest forma latawców, które też czasem podniosą ich na kilka metrów, bo to są duże skrzydła jakby. Albo też latają takimi małymi statkami. Nie wiem, czy to jest wypełnione helem, czy nie, ale w każdym razie nie są to drony, tylko takie powolne samolociki, czy na przykład nadmuchiwane ryby albo delfiny, i oni sobie tym latają.
No to ciekawe, nie spotkałem się z czymś takim, ale trochę mi to przypomina średniowiecznych bardów, którzy chodzili z miejsca na miejsce i w zamian za gościnę śpiewali, czy opowiadali historię. To ciekawy element jest.
Tak się trochę czułam w pewnym momencie, jak się okazało, że te opowieści ze szlaku to jest dla tych ludzi jakaś konkretna wartość. Bo dla mnie to było naturalne, że jeśli u kogoś zostaje, jemy sobie kolację czy coś takiego, no to rozmawiamy. I to było takie win-win, bo ja też się chciałam jak najwięcej dowiedzieć o Nowej Zelandii, o tej kulturze tak od środka. A wydaje mi się, że nie ma lepszej opcji, żeby tak trochę wsiąknąć w ten kraj, niż spędzić czas w normalnej codzienności z ludźmi. I często się tak zdarzało, że właściwie już wiele osób się do mnie odezwało też po szlaku, żeby wrócić, żeby jeszcze trochę czasu spędzić. Jakieś przyjaźnie się nawiązały, także...
Czyli ten powerbank jednak się przydał.
Tak. No, albo jak były jakieś miejsca po drodze, to też się zawsze człowiek podłączył.
Trochę cywilizacja okazała się ważna w tej podróży.
Tak, tak. Myślę, że nie ma co wchodzić też w jakieś skrajności. Ten kontakt z ludźmi też jest potrzebny.
Jak się okazało, że coś jest fajne, to trzeba z tego czerpać.
A tak.
Zdziwienia, że młoda, samotna kobieta na takim szlaku?
Tak. No często ludzie jakby chcieli mnie podwozić, zatrzymywali się i namawiali mnie, żeby nie iść, tylko żeby jechać z nimi, bo jest bezpieczniej, bo jak to tak sama będziesz szła. Jakieś śmieszne komentarze typu męża sobie znajdź, to nie będziesz chodzić po górach. Także zdarzało mi się to słyszeć, ale zazwyczaj czułam się taka zaopiekowana. Jakby ludzie bardzo często chcieli po prostu jakkolwiek mi pomóc, bo martwili się, że idę sama. I zazwyczaj starałam się wytłumaczyć, że nie, że jakby wszystko jest w porządku i nie ma się co martwić.
To pomagało, okazuje się.
Tak. Tak, tak. Ja myślę, że łatwiej mi było złapać stopa do miasteczka, żeby dokupić prowiant, niż na przykład...
Niż gdybym ja tam poszedł.
No, pewnie tak, no.
Ale się nie wybieram. Przynajmniej na razie. Chociaż opowieść, no, fascynująca. Co dalej w takim razie? To jest już spełnienie podróżniczego marzenia życia, czy teraz się otwierają dopiero nowe drogi?
No, zaskakujące jest to, jak działa takie spełnienie marzenia, bo ja zakładałam, że będzie tak, że no kurczę, pojeżdżę sobie właściwie po świecie przez te 7 miesięcy i będę miała dość. Ale gdy przyszedł moment, że byłam już w Stanach, tam sobie jeszcze pochodziłam po Kalifornii i zbliżał się moment jechania na lotnisko, to po prostu myślałam tylko o tym, żeby przesunąć ten bilet albo żeby nie jechać na samolot, bo tak się wciągnęłam w ten tryb. Tak byłam zajawiona tym, ile można poznać ludzi, ilu można poznać ludzi, jakby co się dzieje wokół, ile rzeczy mnie zaskakuje, jak się głowa otwiera, że trochę się w to wciągnęłam. Ale potem pomyślałam, że jednak dobrze jest mieć czas po wyprawie, żeby sobie na spokojnie to wszystko poukładać, osadzić się, bo tak można jeździć bez końca i nigdy człowiek nie będzie miał czasu, żeby się rozejrzeć i wiedzieć, co się dzieje, wyciągnąć wniosków i tak dalej. Więc teraz plan jest taki, żeby się osadzić w tym wszystkim, pomyśleć sobie, co się działo, powyciągać wnioski. A gdy przyjdzie czas, to po prostu ruszyć na jakąś kolejną wyprawę.
Przypomina mi się tekst jednej z piosenek. Każdy ma kogoś, kogo nazywa domem. I każdy też ma pewnie coś, co nazywa domem, czyli takie miejsce, do którego się chce wracać. Ty chcesz tu wracać, czy jednak po świecie?
No, Podkarpacie zawsze będzie takim miejscem, taką moją główną i pierwszą bazą. Nie wiem, czy wypadową na zawsze, ale tak, ja tu zawsze będę wracać, to wiem na pewno. Ale też ciekawym odkryciem było to, że jak po kilku dniach odwiedzin u siostry w Londynie, w drodze powrotnej i spania w wygodnym łóżku, pojechałyśmy z moją przyjaciółką w góry i rozłożyłam namiot i weszłam do tego namiotu, pomyślałam sobie, kurczę, w końcu w domu.
Więc czyli namiot jest swoim domem po prostu.
Ta rutyna kilku miesięcy spędzonych w tym namiocie, który był moim comfort zonem, sprawiła, że tak, że on się teraz tak kojarzy.
Trochę mi się też przypomina nasz wspólny znajomy Piotrek Śliwiński, który jak raz objechał świat, to stwierdził, że mu się podoba i później co roku przez 12 lat objeżdżał ten świat dookoła.
Tak, ja myślę,
że... Na przyszły rok masz już taki plan, żeby gdzieś...
No tak tylko jeszcze powiem, że mi się wydaje, że Piotrek jeszcze nie raz ten świat dookoła sobie przejedzie. Zobaczymy, ile będzie finalnie. A ja myślę, że tak, że wyruszę, ale też podoba mi się koncepcja, w której ja nie zawsze...
Wiem dokąd.
No to spróbuj zgadnąć. Aha.
Nie, że kontynuuję twoją myśl, że nie zawsze wiesz dokąd.
To też jest dobra lekcja, że nie wszystko musi być zaplanowane, nie każdy krok w przód, bo czasem podczas podróży się okazuje, że inna droga jest lepsza. I pewnie będzie lepszym rozwiązaniem zmiana całkowita planów. I nieraz tak miałam, że trzeba było do spodu zmienić cały plan i zrobić go od początku. Ale też środki transportu chcę zmieniać, bo tutaj doświadczenie było typowo takiej turystyki pieszej, właściwie takiej wyprawy pieszej. A teraz myślę przesiąść się na rower na przykład i sobie pojeździć po Zakaukaziu albo tam nieco dalej po Azji.
I potem te kajty, potem te maszyny powietrzne, które gdzieś tam w Nowej Zelandii.
Myślę, że potem skończę się na jakimś statku kosmicznym i już będę miała dość.
Zuzanna Puchalska, obywatelka świata ze Starego Sioła. Niektórzy mówią koniec świata, ale inni mówią początek. Każde miejsce może być początkiem świata. Dziękuję ci za wspaniałą rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dyskusyjny klub radiowy.